polityka spójności i fundusze z tym związane. To jest temat, który wywołuje bardzo duże emocje wśród przedstawicieli samorządów i trudno się dziwić, skoro mowa o, co już nasi słuchacze zapewne wiedzą, centralizacji wydatków na tę politykę, bo centralizację taką przewiduje projekt Komisji Europejskiej. Samorządowcy są przeciwko. Wczoraj doszło nawet do demonstracji, w której cisza ze strony samorządowców zebranych przed Parlamentem Europejskim miała być lepiej słyszalna niż najsilniejsze głosy protestu. Owszem, było to widowiskowe, ale jednak mimo wszystko to może nie przekonać decydentów, którzy będą opracowywali strategię dla polityki spójności w nowym budżecie, czyli od 2028 roku. A moim rozmówcą jest Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy Terespol. Rozmawialiśmy przed pół rokiem, już wtedy zapowiadało się nieciekawie dla samorządów. Teraz niestety okazuje się, że w dalszym ciągu Komisja Europejska mimo deklaracji chce przeforsować swoje stanowisko. Pieniądze do dyspozycji rządów, a niech rządy potem sobie robią z tym, no może nieco chcą, ale w każdym razie ograniczają kompetencje samorządów.
Tak, jest to bardzo niepokojące, że ta recentralizacja planowana, która powoli jakby się miała stać faktem, no trochę zakłóca sens i istnienie Komitetu Regionów. A przede wszystkim po co te regiony są w takim razie w Polsce? Po co była ta reforma, jeżeli finansowanie miało być na szczeblu rządowym? Ja pamiętam czasy, które przedakcesyjne środki jakoś nas wspomagały, wtedy ten słynny SAPART i obszary wiejskie. No ale to wtedy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi też tego, czego zawsze nie rozumiałem, dlaczego nas się cały czas kojarzy, że wieś to rolnictwo. Raptem 7% mieszkańców wsi zajmuje się rolnictwem. No i teraz powtórka w przypadku regionów. Kiedy już mamy dzisiaj sytuację w miarę dograną, kiedy już nauczyliśmy się aplikować z tej polityki spójności, która niewątpliwie będzie się ograniczała, bo jeżeli Europa się ma zbroić, no a żadne z państw członkowskich nie chce podnosić składki, no to wiadomo, że tych pieniędzy byłoby mniej. Stąd ten pomysł na te najbiedniejsze regiony, do których niewątpliwie należy lubelskie. I to było do tej pory wszystko jasne, tylko dlaczego ma być to centralnie, tego nie umiem zrozumieć i chyba moi koledzy też. Myśmy jednoznacznie się dookreślili, właśnie protestowaliśmy, ale to chyba, nie wiem, czy to jest głos słyszalny. Idzie pewien walec, który sobie postanowił tak działać, no i będziemy musieli znowu się dostosować do tych nowych wyzwań, które przed nami, a szczególnie my jeszcze jako te gminy, które, no frontowe gminy na Polski Wschodniej, prawda, gdzie po sąsiedzku jeszcze jest ten konflikt zbrojny, co też dodatkowo niepokoi tutaj i ta dyskusja o wojnie gdzieś wróciła. Przecież po to powstała Unia, żeby nigdy więcej nie walczyć, tak? Taka, bo jest filozofia, ta wspólnota węgla i stali tych założycieli. No a teraz znowu zaczynamy rozmawiać jeszcze o rzeczach, które powinny nas niepokoić. Ja wiem, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które wojnę pamięta Czterech Pancernych i Psa, czy innych opowieści przy stole rodzinnym, ale no miejmy nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży i nie będziemy musieli przeżywać tego, co nasi dziadkowie.
Wspomniał Pan o konflikcie zbrojnym i bardzo słusznie, i obawach przed wojną czy powrocie działań wojennych, które objęłyby z pewnością w takiej sytuacji geopolitycznej jak obecna, zwłaszcza te przygraniczne regiony, powiedział Pan frontowe. Doskonałe określenie, muszę się pod tym obiema rękami podpisać, bo to jest praktycznie front. Front, którego na razie linia demarkacyjna jest jeszcze w postaci Białorusi częściowo w przypadku pańskiej gminy, no ale nie wiadomo, czy przypadkiem te działania zbrojne czy paramilitarne, czy jakkolwiek by ich nie nazywać, hybrydowe, nie będą w coraz większym stopniu zagrażały właśnie chociażby gminie Terespol.
Tak, to prawda. Ja miałem przyjemność być świadkiem tej nocy, kiedy Berlińczycy burzyli mur berliński. Później nawet fragment podarował nam jeden z przedstawicieli Oberhavel, wczesny starosta, potem premier Brandenburgi. I on wspólnie z Lechem Wałęsą, żeśmy postawili go pomnik w mojej gminie, gdzie już nigdy miało nie być podziału w Europie. I co? Płoty, kamery, dywizja wojska, która pilnuje wschodniej granicy, zresztą psuje nam przy okazji bardzo drogi lokalne. Nigdy nie przypuszczałem, że w samym geograficznym środku Europy będzie się pojawiały takie napięcia i nowy w cudzysłowie mur berliński będzie powstawał na Bugu. Tym bardziej, że jest to geograficzny środek Europy, ale poza tym po drugiej stronie są Słowianie. Ta granica ma tylko 80 parę lat. Tam są rodziny, gdzie w pewnym momencie Jałta podzieliła po Bugu nową granicę Polski. Moi dziadkowie mieszkali w geograficznym środku Polski, nie wiem, komu to przeszkadzało, ale dzisiaj mamy nową sytuację. I wszystko do tej pory robiłem ja, jak chciałem być dobrym sąsiadem dla Białorusi. Brześć jest naszym miastem partnerskim. Wiele energii żeśmy włożyli w to, żeby ta granica po prostu miała ruch pieszy, rowerowy, szynobus co godzinę i parę innych marzeń, które dzisiaj stały się jakimś tam odległym znowu faktem. No bo Biała, ale Ruś, gdzieś tam te stosunki się pogorszyły od pandemii praktycznie, bo to już szczepionki były inne, uniemożliwione były możliwości normalnych odwiedzin. Teraz to zamknięcie granicy, co było przerażające, bo ostatnie przejścia były u nas zamknięte, gdzie, jak się okazało, po tamtej stronie zostało kilkaset składów, tak? Kilkaset tirów i kilkadziesiąt autokarów.
3000, poprawię pana w tym momencie, 3000, tak przynajmniej informował Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, apelując do rządu o wyjście z tej sytuacji.
No i to właśnie pokazuje, że mimo sankcji, mimo różnego rodzaju nawet zaleceń dla kas i innych rzeczy, my jesteśmy na siebie skazani na wschodzie. Słowianie handlują niezależnie od geopolityki i tych utrudnień, które ich dostały, bo same zamknięcie granic spowodowało, że nagle podniosło się wielkie larum. No i oczywiście tutaj niezawodni byli Chińczycy. Ja też gościłem przedstawicieli kolei chińskich, którzy przyjechali do nas, bo w Warszawie nic się nie mogli dowiedzieć, bo ich tam wysyłano do rzeczników. Oni nie mogli uwierzyć, że mamy strategiczne porozumienia z Chinami, tak? I nagle ktoś zamyka im przejście. Granicę zewnętrzną Unii Europejskiej notabene, prawda? Tu też nikt z nikim nie konsultowano, nagle to się zdarzyło. Dobrze, że to tylko na 2 tygodnie, bo dzisiaj świat jest jednym wielkim jarmarkiem i odległości się skróciły, właśnie internet i wszystkiego rodzaju media, które dzisiaj tu rozmawiamy, możemy się słyszeć za chwilę na drugiej półkuli, sprawiły, że no, jesteśmy jedną globalną wioską i dzisiaj powinniśmy robić wszystko, żeby żyć nie tylko w pokoju, ale i rzeczywiście korzystać z tych dobrodziejstw, jakie daje nam ta możliwość wymiany handlowej, możliwości przemieszczania się, no i tych atutów, które dożyliśmy jako cywilizacja.
Ciekawe, czy ta cisza, o której mówiłem w kontekście protestu samorządowców, ale także członków Parlamentu Europejskiego, którzy zdecydowali się wyjść na Esplanad Solidarity, czyli na tę część przed Parlamentem Europejskim, która nosi właśnie nazwę Solidarności. Czy ta cisza wybrzmi mocniej niż nawet głosy przedstawicieli czy to Komitetu Regionów, czy Parlamentu Europejskiego, bo wydawałoby się, że Komisja Europejska jest raptem o 2 przystanki metra od nas, ale głosy tam ciężko docierają. Jacek Mieniaszkiewicz, Polskie Radio Lublin, Bruksela.